Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę Wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy.
Gościem kolejnego Farbowania Życia Kasia Rzepczyńska. Dzień dobry.
Witam.
Zastanawiałeś się przed rozmową, jak rozmawiać o depresji, czy na wesoło, czy na smutno.
Tak.
A ja tak chciałam, ponieważ jestem takim symetrystą i powiedziałam, że normalnie, naturalnie. I zastanawiałyśmy się, no właśnie, jak to ugadać o tej depresji, nie? Czy na smutno, że jest właśnie strasznie i do dupy, czy na wesoło to jest wiarygodne, niewiarygodne. Ale depresja ma tak czasami, że raz jest do dupy, a raz się chce, chyba w ramach takiego, ja tak mam przynajmniej, w ramach takiego oswojenia z nią, trochę z niej żartuję czasem.
Tak, i to jest dobre. A to jest dobre szukanie pozytywnych rzeczy, pozytywnych aspektów, tak negatywnych rzeczy jak depresja.
A co byś powiedziała o swojej depresji, że ona ci coś dała pozytywnego? Szukasz w ogóle jakiegoś takiego pozytywu, czy przyjmujesz to jako, no kurwa, mam taką chorobę, no to mam.
Ja się nigdy nie zastanawiałam nad tym, czy dała mi coś pozytywnego, ale teraz tak szybko, jak sobie przewinęłam w głowie ostatnie lata, to chyba tak. To chyba dała mi dużo okazji do takich spokojnych rozmyślań o życiu, o tym, co zrobiłam dobrze, co źle, co z czego wynikało, czy cokolwiek chciałabym zmienić.
Od jak dawna masz zdiagnozowaną depresję już tak przez lekarza?
Myślę, że od 3 lat.
A od jak dawna myślisz, że masz depresję?
Myślę, że dłużej.
Dłużej? Ale dłużej, czyli kilka, czy to tak?
Kilka.
Pomyślałabyś, że to mogło być od wieku nastoletniego albo nawet wcześniej, bo czas... Przeważnie pytam o to wszystkich rozmówców, nie? Kiedy zdiagnozowano, a kiedy myślą, że mieli, to mówią wszyscy, oj, dużo, dużo dłużej.
No tak.
Że się chodzi z tym i się nie wie, nie?
Tak. Wiesz co, ja nawet chyba bym się odważyła sięgnąć czasów szkoły podstawowej.
To sięga szkoły podstawowej i pamiętasz jakieś takie wydarzenia, które cię ukształtowały wtedy?
No ja się wychowywałam w takim nie najprostszym otoczeniu, ponieważ... Znaczy otoczeniu, czasach może, tak? Kiedyś nauczyciele nie zwracali takiej dużej uwagi na dzieci i rodzice dużo pracowali, więc ja miałam takie poczucie, że z wieloma rzeczami byłam sama. No i pewnie byłam, no. Pewnie nie ja jedna, ale gdzieś tam odcisnęło to na mnie, wydaje mi się, piętno. No i... W szkole podstawowej w 7 klasie kolega z ławki popełnił samobójstwo. I pamiętam, że to był taki moment przełomowy w moim życiu. Po mnie nigdy nie było za bardzo widać, że ja się czymś tam szczególnie przejmuję. Ja zaśmiewałam, byłam takim trochę błaznem klasowym. Ale miałam swój wewnętrzny świat, który był dużo bardziej rozbudowany niż ten zewnętrzny. No i myślę, że tak to się pomału, że tak to pomału zaczęło wchodzić.
I weszłaś sobie w tą dorosłość z tym poczuciem tej Zosi samosi, Kasi samosi, że tak. Musisz sobie ze wszystkim sama dać radę i tak funkcjonowałaś sobie w dorosłym życiu?
Tak, ja dosyć szybko wyszłam z domu. Poradziłam sobie, zaczęłam pracować w wieku lat 16. Moja siostra podpisywała za mnie umowy.
Dobrze, to się już przedawniło, wiesz? To dobrze, że możesz o tym mówić, to się przedawniło.
Tak, żebym ja coś tam mogła sobie robić, jakieś przyjmować zlecenia i fajnie było. I tak się zaczęło życie moje towarzyskie. Ja z mojego miasta pojawiłam się w Warszawie, gdzie przebijałam się przez tą ciasnotę ludzi, którzy chcieli się wybić. I to nie było łatwe, ale dawało mi to dużo radości. I mi się wtedy wydawało, że mi to przychodzi nadzwyczaj łatwo. No potem się okazało, że jednak było to obciążające.
No przebiłaś się. Tak sama po sobie widzę, że jak się ma jakiś właśnie taki cel, bo wydaje mi się, że mam... bardzo podobne doświadczenia do twoich, jeżeli chodzi o czasy i o środowisko, w którym się wychowywałam, i o to, że potem przyjechałam do Warszawy i zaczęłam się przebijać i chciałam być taka perfekcyjna i w ogóle nie zwracałam uwagi na siebie, swoje potrzeby, swój organizm, ani nic, tylko dążyłam do celu, ale moim celem nie była jakaś gigantyczna kariera, tylko pewnie zwrócenie na siebie uwagi i taki perfekcjonizm, zero stawiania granic, zgadzanie się na wszystko. No i potem to mi się odbiło. No, całe ciało i głowa wystawiły mi ogromny rachunek za to, ale ty też, jak mówisz, że się przebijałaś, to wysoko się przebiłaś, bo zajmowałaś prestiżowe stanowisko w dużej instytucji.
W pewnym momencie już tak, byłam na stanowisku zarządzającym w banku. Bardzo fajne doświadczenie, ale również bardzo obciążające. Wiesz, teraz mi przyszło do głowy, mhm, że takie stwierdzenie, później przemyślę dogłębnie, ale właśnie przyszło mi do głowy, że ja na tą depresję to sobie, to ciężko pracowałam, żeby ją dostać.
Myślisz, że można tak sobie, o sobie powiedzieć, że się ciężko pracowało na depresję? Bo ja kiedyś powiedziałam, że wyhodowałam sobie depresję i wiele osób zwracało mi uwagę na to, że no nie można tak mówić o depresji, ale ja mam takie poczucie, że właśnie tym zaniedbaniem samej siebie, nie?
Dokładnie
swojego
tak.
wewnętrznego ja.
Tak, nie dbałam o siebie.
Czyli zgadzałaś się na wszystkie ciosy, które przyjmowałaś ze świata bez takiego asertywnego powiedzenia nie, otóż nie, nie będę tego robić.
Tak. Zawsze było coś ważnego do zrobienia. Ja zawsze chciałam sobie coś, musiałam sobie coś udowodnić. Musiałam jakby zasłużyć na uznanie samej siebie. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałam.
Tak, tak, no, że sama sobie, żeby być zadowolona z samej siebie, ale
tak.
Ale jest coś takiego chyba, że nawet jak jest dobrze, to tej takiej perfekcyjnej oceny i tak nie ma, bo ta skala jest taka niekończąca się. To jest jak liczba pi, mam wrażenie, że coś jest po przecinku, ale to się jakby nigdy absolutnie nie skończy i jakby nie było, to i tak nie będzie wystarczająco perfekcyjnie.
Tak.
I dokąd cię doprowadził ten perfekcjonizm?
Do psychiatry.
W jakim momencie poszłaś? Co się stało, że poszłaś do psychiatry?
Wiesz co, ja uwikłałam się w związek taki, dzisiaj można powiedzieć, niefortunny.
Dokładnie, dyplomatycznie, naprawdę.
Jak we wszystkich byłych związkach, tak, można tak powiedzieć, prawda? Tak, zdarzyło mi się wyjść za mąż.
Niefortunnie.
I nie było to cały czas spełnieniem moich marzeń. Wydawało mi się, że tak po prostu wygląda życie, że to tak już będzie, tak? Że już nie ma żadnych innych drzwi i że to, że ja muszę się nauczyć tak żyć i się tym cieszyć, albo zrobić wszystko, żeby to poprawić, ale że wszystko zależy ode mnie, więc próbowałam naprawiać ten związek, coraz więcej pracować, otworzyłam działalność gospodarczą, zajęłam się takimi bardzo, no, można powiedzieć, nietypowymi rzeczami jak dla kobiety, ponieważ zajęłam się motoryzacją, rozrywką, Monster Truckami dokładnie.
Z banku przesiadłaś się na Monster Trucka?
Z banku przesiadłam się na Monster Trucka. No i okazało się, że to nie poszło tak, jak miało pójść, ponieważ nie znam całej prawdy. Tak? No jest to niestety związane właśnie z moim małżeństwem, które właśnie się kończy. I niestety przez to zawierzenie rozpoczęłam swoją działalność gospodarczą od kapitału minus 200 tysięcy, ale poradziłam sobie. Dałam sobie z tym radę. No ale niestety przyszedł taki moment, że spotkałam się ze ścianą i postanowiłam odejść od męża. Nadszedł COVID. Więc firma przestała...
No tak, rozrywkowa przestała być.
Prosperować tak jak udawało mi się ją prowadzić przez ten cały czas. A niestety jest to firma, która generuje gigantyczne koszty miesięczne i na taki przestój nie można sobie było pozwolić, więc musiałam z tego zrezygnować. No ale całe to rozstanie z mężem kosztowało mnie bardzo dużo energii, bardzo dużo, ponieważ okazało się ono być dosyć burzliwe. I zaczęłam kuleć bardzo już w tym momencie i poszłam do, poprosiłam o pomoc specjalistę, chociaż na początku nie do końca wiedziałam, co jest, ponieważ ja
co było?
Zaczęłam cierpieć na wzmożoną senność. Mhm. I tak jak właśnie na bezsenność można dostać leki i po prostu się wyspać, to na zbyt dużą senność nie ma nic, bo w tym momencie nie pomaga mi kawa, wszelkie tam sposoby, tysiące budzików. Moja doba zaczęła trwać 4 godziny, zaczęłam sobie nakręcać filmy, co się stanie, jeżeli nie zapłacę raty kredytowej. Tysiące scenariuszy, które się nigdy nie zrealizowały.
Ale tak? Czarnych. Nie?
Czarnych. I okazało się, że ten sen był ucieczką, ale ja do pewnego momentu nie wiedziałam, co z tym zrobić. I myślałam sobie, że pójdę do internisty, zrobię jakieś badania, ale co ja powiem, że co, że mam lenia?
No, jest takie, że
głupio,
panie
nie?
doktorze, cały czas chce mi się spać, nie?
Tak.
Albo w ogóle komuś ze znajomych powiedzieć, że mam ochotę non-stop spać.
No tak, albo nie przyjechałam, bo zaspałam, a spotkanie było o 15, nie? No to jest w ogóle wstyd.
Ale tak ci się poprzestawiała na maksa doba, tak ci się skróciła, że mówisz, że trwała tam 4 godziny, to wstawałaś tak. W pewnym momencie, tak.
Ja uznałam, że coś musi być na rzeczy, skoro ja przesypiam całą noc, a potem jestem w stanie przespać cały dzień, funkcjonuje 4 godziny i potem znowu idę spać i śpię jak kamień.
I nie masz problemu z tym snem w nocy znowu,
tak,
nie?
Tak, dokładnie tak. Poszłam do internisty, dostałam jakieś skierowanie na jakieś tam badania podstawowe, wszystkie wyszły bardzo dobrze. Któregoś razu dostałam taką propozycję od lekarza, żeby może spróbować udać się po prostu do psychiatry, bo taką głębszą rozmowę przeprowadziła ze mną pani doktor. I tak też zrobiłam.
No, jak w wynikach badań jest się, okej, tak, a ty śpisz.
No tak. Ona była bardzo wynikliwa, bardzo, bardzo dobry lekarz. No i okazało się, że to faktycznie psychiatra powiedział mi, że nie, to nie jest kwestia tego, że ja jestem leniwa, tylko tego, że ja mam po prostu zaawansowaną depresję nieleczoną i że z tym coś należy zrobić.
A długo tak spałaś przed tym pójściem wreszcie do psychiatry? To były tygodnie czy raczej miesiące?
Miesiące. Niestety, to były miesiące. I później było po jakimś tam czasie przyjmowania leków antydepresyjnych, których ja się bałam, bo myślałam, że to już w ogóle będę chodziła otumaniona i zupełnie nie miałam żadnej wiedzy na ten temat. Okazało się, że nie, że to po kilku tygodniach, miesiącach zaczynało przynosić efekty, zaczęłam się podnosić, coraz więcej czerpać z tego dnia. Natomiast no, rozbijało to moje życie, znaczy depresja rozbijała moje życie, no bo ani pracować, ani życie towarzyskie.
Tylko spać.
Nie? Tylko spać, tak. No i takie uciekanie w ten sen. Później, kiedy już poczułam jakąś poprawę, to z moim nowym partnerem zaczęliśmy starać się o dziecko. No i po przeprowadzeniu wielu badań, ponieważ to się nie udawało i ja się badałam i on, okazało się, że no jednak wina leży po stronie mojego organizmu. I że jedyna szansa dla mnie to in vitro. No i ta droga, którą się przechodzi w każdym podejściu do in vitro, jest szalenie obciążająca psychicznie. No nie dosyć, że są to potworne dawki hormonów, to jeszcze stres związany z tym, czy się uda, czy się nie uda. I potem, nie daj Boże, ta informacja, że się nie udało, to jest wykańczające. U mnie, niestety, u nas 5 prób zakończyło się niepowodzeniem. No i znowu upadłam.
I ta depresja wróciła? Czy masz wrażenie, że cały czas jakby w niej byłaś, tylko te leki po prostu trochę ci pomagały, działały i...
Ja jestem przekonana, że leki mi pomagały i że te leki działały. Natomiast no, pod wpływem tak ogromnego stresu, który trwał całe miesiące, można powiedzieć, że ostatnie 2 lata, to ona się pogłębiła.
I znowu zaczęłaś spać, czy jak ci się tym razem...
I znowu zaczęłam spać, tak.
Że wstajesz rano i nie masz siły i marzysz o tym, żeby znowu iść spać. Tak ci się objawia depresja, bo mi na przykład bezsennością.
Nie? Aha, nie, no ja po prostu nie mogę, nie mogę wstać.
Ale już wtedy wiedziałaś, co to znaczy?
Tak.
Mając te doświadczenia, tak. Wiedziałaś już. Nie?
Tak, no już byłam na tyle doświadczona, że wiedziałam, co to znaczy i że trzeba o tym powiedzieć lekarzowi natychmiast.
I zwiększył ci dawkę leków, czy zmienił?
Wiesz co, zwiększył mi jeden lek i drugi mi dodał. I to też musiało chwilę potrwać, zanim to wszystko zaczęło działać i to wszystko się wyregulowało, no ale no, dzisiaj powiedzmy, że w miarę normalnie funkcjonuje.
A dlaczego mówisz w miarę normalnie?
Dlatego, że jednak no, życie nie oszczędza mi takich... trudnych chwil. Bardzo dużo kosztuje mnie rozwód. Procesuję się ze swoim prawie byłym mężem. I to jakby się nie kończy. Dodatkowo mój partner, z którym byłam już pewna, że ułożę sobie życie, bo było cudownie, bo podjęliśmy takie bardzo ważne decyzje, że chcemy dziecka, że chcemy być ze sobą i nagle okazało się, że to, co jeszcze do niedawna wydawało mi się jakby, no, że jestem na to skazana, tak? Że jeżeli coś jest nie tak, że coś jest źle, to jest moja wina, że to ja powinnam się postarać, a tej siły miałam coraz mniej. Okazało się, że są kolejne drzwi, a za nimi gigantyczna przestrzeń i tą przestrzeń właśnie odkrywałam z Arturem. I byliśmy szczęśliwi. I pewnego dnia Artura zabrakło. Artur zmarł.
Byłaś wtedy w terapii? Jesteś w terapii?
Psychologicznej? Nie, już nie byłam.
Ale masz za sobą, tak?
Tak, terapię. Mam za sobą terapię psychologiczną. Która też myślę, że natchnęła mnie do poszukiwania odpowiedzi takich, które kiedyś wydawały mi się być przeterminowane, że jakby mnie to już nie dotyczy, bo tego już nie ma. A okazało się, że to, co było, ma ogromny wpływ na to, co jest. Więc ta terapia pozwoliła mi nie tylko patrzeć, ale widzieć, tak? Zauważyć pewne rzeczy i zrozumieć pewne zależności.
Po śmierci partnera powróciła ta depresja. Domyślam się, że z wojoną siłą, to tylko tak przysłowiowo powiem, ale to zwielokrotniona siła. Bierzesz więcej leków. A jak wygląda twoje takie wracanie do normalnego życia pod takim względem właśnie do funkcjonowania, po prostu podstawowego takiego funkcjonowania, nie? Wychodzenia z domu, kontaktów towarzyskich, możliwości w ogóle podjęcia się pracy, bo to jest czasem, często mam wrażenie, niezrozumiałe są osoby, niezrozumiane osoby z depresją, które po prostu nie są w stanie podjąć pracy i to nie wynika z lenistwa, tylko bardzo często na przykład wynika z ogromnego strachu albo z jakiegoś takiego lęku, że się nie podoła, więc to wychodzenie z takiego załamania czasem trwa dłużej, czasem trwa krócej, ale zawsze jest cholernie ciężkie. Jakie ty stawiałaś te małe kroczki i czy dzisiaj już stawiasz większe? Jak ci idzie to wychodzenie do świata?
No faktycznie usilnie szukam pracy, no bo z czegoś trzeba żyć i moja sytuacja jest, już zaczyna być skrajnie trudna. I to, co powiedziałaś, jest prawdą, że towarzyszy temu ogromny lęk. Kiedy ja się zastanawiam, co ja tak naprawdę chciałabym robić, tak? Co bym mogła robić, to nagle okazuje się, że w ogóle zupełnie nic. Że ja się do niczego nie nadaję, że ja się na niczym nie znam.
Według ciebie?
Tak, według mnie. Tak, że jakby we wszystkim brakuje mi wystarczającego doświadczenia, wystarczającej wiedzy. Tak, więc towarzyszy temu ogromny lęk. Natomiast takie wracanie, ja wymyśliłam sobie taki sposób wieczorem, kiedy łatwiej mi jest funkcjonować, czy było jeszcze chwilę temu, bo teraz jest mi już w ogóle troszeczkę łatwiej, brałam kartkę papieru i robiłam sobie plan następnego dnia. Moim planem na następny dzień to nie były jakieś wygórowane rzeczy, tylko...
Umyć się,
obciąć paznokcie, to był kolejny punkt, podlać kwiaty, to był kolejny punkt, rozładować zmywarkę, to był kolejny punkt, tak? A po rozładowaniu zmywarki włożyć do niej te rzeczy, które się nagromadziły w zlewie przez ten czas, kiedy ta zmywarka nie była rozładowywana, tak? I ja takich drobiazgów, które wszystkie mogłyby być zawarte w posprzątać mieszkanie. Tak? Ja to wszystko miałam rozpisane, każdą jedną czynność i kiedy czasami było tak, że nie udało mi się zrobić nic. A czasami było tak, że z pozycji, nie wiem, z 50 pozycji udało mi się wykreślić 3, które zrobiłam. I to już było dobrze.
I umiałaś się za to pochwalić, czy karciłaś się, że Jezu, nawet takich rzeczy nie zrobiłam?
Prosto. Chwaliłam się.
Chwaliłaś się, to dobrze.
Chwaliłam się za to.
No, bo najgorsze to jest sobie nawet takie małe rzeczy napisać na liście, a potem się autozjebkę sobie zrobić, że się nie dało rady, nie?
No tak. Ale takie docenianie siebie i chwalenie też trzeba sobie wypracować, ponieważ to nie jest łatwa sprawa, tak?
No nie, szczególnie jak się na przykład kiedyś funkcjonowało zupełnie inaczej. Mogłabyś sobie pomyśleć, no hello, byłam osobą zarządzającą w banku, a teraz zmywarka mnie kurwa przerasta. Takie to biczujące. Ja pamiętam, jak się zbierałam, żeby poodkurzać i jakby to było strasznie trudne i nie widziałam w tym najmniejszego sensu, po co odkurzać, skoro...
To ja sobie zapisywałam po odkurzacz salon.
A widzisz, ja się od razu rzucałam na całe 50 metrów.
Nie. Ja sobie pisałam po odkurzacz salon. Żeby to były naprawdę małe kroki. Ale wiesz co, bo tak powiedziałaś, że ludzie z depresją są nierozumiani często. I wiesz co, mi się wydaje, że to wynika też z tego, że jakkolwiek by to nie zabrzmiało, depresja stała się stała się modą. I ludzie nadużywają tego, tej diagnozy. Sami się diagnozują. Tak. I I często próbują się wyłgać z pewnych rzeczy, podciągając swój nie najlepszy dzień zaraz pod depresję. Oni oczywiście nie mają zupełnie...
Ja nikomu nie życzę, żeby poczuł to.
Prawda?
Najgorszemu wrogowi tego nie życzę.
No ja powiem ci szczerze, że przeszłam przez COVID i mogę go przechodzić raz w miesiącu, niech ktoś tylko zabierze depresję.
No tak, szczególnie, że właśnie te osoby, które ten swój nie najlepszy dzień nazywają depresją, to żartują z tego, nie? Znaczy mnie to strasznie wkurwia, ale tak sobie szukam w sobie jakiejś takiej wyrozumiałości dla jednak niewiedzy tych osób i tego, że to jest taka choroba, zresztą chyba tak mi się wydaje jak każda, że jak nie poczujesz jej objawów, to do końca nawet nie jesteś w stanie wiedzieć, co ta osoba czuje. Jakby mi ktoś opowiedział, jak chorował na raka, to ja oczywiście bardzo bym empatyzowała, ale nie czułabym tego fizycznie, nie? I psychicznie, więc do końca się nie da zrozumieć, tylko że jakoś, kurwa, z raka nikt się nie śmieje, nie?
Tak.
A z depresji...
Ale wiesz, kiedyś była taka moda na to, że jak ktoś potrzebuje zwolnienia lekarskie, to najlepiej pójść do psychiatry, bo tego ci nikt nie udowodni, że nie masz depresji, tak? Wystarczy udawać smutną. No i tak się przyjęło, że jak ktoś ma depresję, to znaczy, że
jest smutny,
mówi tak, nie? Ponieważ chce czegoś uniknąć, wiesz?
A spotkałaś się z takim zarzutem na przykład, że właśnie, że unikasz, że ktoś ci to wypomniał, że nie można wszystkiego zrzucać na depresję, że to jest, nie wiem, lenistwo, albo nie można się zasłaniać depresją przed odpowiedzialnymi bądź mniej odpowiedzialnymi rzeczami do zrobienia?
Tak. Wiesz, kto mnie tak ocenił? Ja.
Aha, super.
Tak, jestem najbardziej surowym sędzią dla siebie.
Nie pozwalasz sobie pochorować?
Nie. Ale właśnie to, co udało mi się osiągnąć w związku z Arturem, wiesz, to ogromne szczęście, które mnie spotkało i które zostało mi odebrane, to umiejętność oddania kontroli.
Że pani perfekt pozwoliła.
Masz to? Znasz ten, oczywiście, ten problem? No właśnie. Wiesz, ja doszłam do tego, że oczywiście księgowość mojej firmy, prowadziła mi firma księgowa i doszłam do tego, że...
Sprawdzałaś księgową?
Tak. Ja zarywałam noce. Siedziałam w Excelu, wpisywałam wszystkie faktury kosztowe i przychody. I potem jak dostawałam tabelkę od księgowej, to sprawdzałam, czy mi się zgadza. Czasami się nie zgadzało, no i wtedy się okazywało, że po prostu się gdzieś pomyliłam.
Ty?
No najczęściej tak, no bo nie jestem księgową, a zresztą jak ktoś tyle pracuje i po prostu zarywa noce, bo wszystko było na mojej głowie, musiałam się zająć klientami, marketingiem, musiałam...
Wszystko.
Wszystko, no.
To ciężko takiej osobie pozwolić sobie pochorować, nie?
Tak, no. Ja nawet postanowiłam się nauczyć spawać.
Żeby nie wydawać kasy...
Nie, żeby potrafić skontrolować to, czy to jest dobrze zrobione. Albo czy ten spaw naprawdę musi tak wyglądać, aby ktoś na to narzygał, przepraszam.
No tak.
Czy tego nie można zrobić ładniej? I odkryłam nawet takiego fanpage'a, słuchaj, gdzie po prostu spawacze to są artyści. I oni, po prostu to, co oni robią, to są nieprawdopodobne rzeczy, wiesz? Mi się kiedyś wydawało, że spawacz to jest taki wizol, wiesz, to nic nie potrafi, nie? A okazało się, że nie, że jak ktoś potrafi spawać, to on trzyma, spawarkę w ręku tak, jakby trzymał dłuta. Niesamowite.
Czyli to podniosło twoją poprzeczkę jeszcze tego, jak ma wyglądać spaw idealny.
Tak.
Odstaw Facebooka.
Tak.
Odstaw Facebooka, może wtedy będzie ci się łatwiej żyło, pozwolisz sobie pochorować. No.
No tak.
Ale próbujesz trochę luzować i dać sobie przestrzeń na
tak, już poluzowałam. Już poluzowałam. Teraz mi się wydaje, że aż za bardzo. Że teraz muszę się zebrać do kupy, żeby jednak znaleźć jakąś robotę i chciałabym robić coś prostego. Coś, czego się nie będę bała. Wiesz? do coś, do czego będę miała kompetencje w swoim własnym przekonaniu.
No to co się musi stać, żebyś ty przekonała sama siebie, że masz do czegoś kompetencje?
Muszę spróbować.
Aha.
Muszę spróbować.
Ale zanim spróbujesz, to już wiesz, że nie masz kompetencji, bo
oczywiście,
ja tak mam.
Oczywiście,
nie spróbuję jeszcze, już wiem, że się nie
więc
nadaje.
Idę na ścięcie i jestem przekonana, że w ogóle wiesz, będę, że to, co ja napiszę w CV, chociaż napiszę całą prawdę, ale to, w jaki sposób opiszę siebie i swoje kompetencje, to jest tak, jak wiesz, taki był mem, jak taki piesek skacze wśród delfinów. Nie? I taki był podpis, że tak się dzieje, kiedy nakłamiesz w CV i potem musisz sprostać, wiesz, i skakać razem z tymi delfinami, taki piesek, no. Wiesz, wśród tych delfinów. Nie? No to jak ja teraz mówię o swoich kompetencjach, to osoby mi bliskie, grono w ogóle bliskich mi osób jest bardzo hermetyczne i niewielkie, ale to są naprawdę takie osoby bliskie, które życie zweryfikowało, to mówią, że zaniżam swoje kompetencje. Znaczy, bardzo dużo mi pomogli przyjaciele. Bardzo dużo.
W depresji?
Tak.
Byli, słuchali, czy wyciągali cię na przykład na siłę, czy słuchali, czego potrzebujesz i dawali ci spokój? Jak ci pomagali?
Wiesz co, czasami podejmowali za mnie decyzje, ponieważ już mnie znali i wiedzieli doskonale, że to, czego ja chcę, nie jest tym, co jest dla mnie dobre. I czasem podejmowali te decyzje za mnie, wiesz? Ja, moją ucieczką też są zwierzęta. Moją serdeczną przyjaciółką jest Dagmara, która jest lekarzem weterynarii, zresztą fantastycznym specjalistą. I ona przyjmowała na klatę te wszystkie jeże, które chyba poturbowane do niej przywoziłam, żeby ona leczyła te zwierzęta. I ona mnie wspierała w tym, że one mieszkały w mojej łazience, dopóki nie dojdą do siebie. W pewnym momencie dochodziło do tego, że w mojej łazience mieszkało 10 jeży, tak, które ja musiałam nawodnić, odkarmić i potem zwrócić naturze. Wiecznie ratowałam jakieś koty bezdomne, odkarmiałam na butelce, co jest trudne fizycznie, bo to jest co półtorej godziny w nocy. Trzeba wstawać do takiego małego seska, karmić go, masować mu brzuch i tak. No to w dzień to się nie kończy, to znowu co półtorej godziny i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby ona to, no oczywiście mówiła mi, że jestem nienormalna, tak, że to wszystko robię, że się zamęczam, ale ona widziała, że mi to pomaga, więc
Znosiła twoje znoszenie jeży.
Tak. Znaczy stoickim spokojem, no mniej lub bardziej, tak? Ponieważ ja czasami dzwoniłam do niej i mówiłam: Dax, słuchaj, jest sprawa, tak? I nagle była chwila ciszy po drugiej stronie i ja mówiłam: Dax, słyszę, jak przewracasz oczami. I wtedy: no dobrze, przyjedź. Albo weź to i to zrób tak i tak. Także Dagmara. Kasia, która pomagała mi tą firmę w ostatnich miesiącach, kiedy ja już naprawdę nie miałam siły, żeby dobrać telefon. Pomagała mi to ciągnąć. Kiedy dzwonili do mnie ludzie z mediów, chcieli się spotkać, nagrać jakiś program albo zrobić wywiad, to ciągnęła mnie prawie za włosy i mówiła: dobrze, chodź, ja z tobą pójdę, i stawała obok mnie przed kamerą i robiła za wspólniczkę, no. I wyciągała mnie z tego domu i mówiła: dobra, chodź, pójdziemy razem. Gosia, no trochę tych osób jest. Nie ma ich dużo, ale
wyciąganie czasem jest dobre, nie? Chociaż my w depresji to byśmy cały czas kołdra, koc, w tak. ogóle kanapa, dres.
Tak, ale tak. Więc oczywiście dobre. Czasami się spotykały z fochem i czasami się spotykały z wybuchem histerii, czasami agresji. Tak było. Tak było, ale nauczyły się radzić sobie z tym i mówiły: myślisz, że mnie tam obchodzą te twoje fochy, nie? Albo jakoś to przeinaczały i mówiły, że nie wiem, przyjedź do mnie, bo ja nie potrzebuję twojej pomocy na przykład. I wiedziały, że inaczej mnie nie wyciągną, tak? Że to jest, że ja dla siebie nie wyjdę, tak? Ale jak mi powiedzą, że potrzebują mojej pomocy, bo coś tam się wydarzyło, to ja wsiądę w samochód i pojadę, a tu grill, nie?
A, ups.
A tu, ba.
Aha. A jakie masz podejście na przyszłość jako właśnie taka perfekcjonistka z poprzeczką zawieszoną tak wysoko, że no nie ma bata, żeby do niej sięgnąć?
Czy tej poprzeczki już nie ma?
Nie ma. Już ją zrzuciłaś. A, to
tak,
dobrze.
Ja teraz pracuję nad tym, żeby ona nie wróciła na to samo miejsce, wiesz, bo to tak samo, bo ludzie, którzy zapadają na depresję, mają tendencje do tego, tak? I one z czegoś wynikają. Więc między innymi właśnie z tego, że stawiamy sobie za wysoko tą poprzeczkę, tak? I to są takie nasze ułomności, które, takie niedoskonałości, które nas doprowadzają do takiego stanu, które no niestety charakteryzują się nawrotami. Tak samo jak sama depresja, tak? Czasami jest lepiej, czasami jest gorzej, bo przecież to nie jest tak, że się siedzi tylko pod kołdrą i się płacze, tak? Czasami są takie dni, kiedy człowiek wychodzi i myśli sobie, boże, jaki piękny dzień, nie?
Tak, tak, tak. To chodzi o to, żeby tej kołdry było jak najmniej, ale żeby czasami sobie na nią pozwolić. Też z tym walczę, sama ze sobą, nie? Czy sobie pozwolić, ale ja miałam bardzo duży problem i ja w sumie nie wiem, czy nadal go nie mam. Raz mam, raz nie mam. Wiadomo, o 15 mam, o 17 nie mam. Żeby potraktować depresję, wyleczenie się depresji jako takie zadanie. Odhaczyć, wyleczyć i idziemy dalej, nie?
A myślisz, że depresję się da wyleczyć?
No właśnie tak się zastanawiam, czy nie powinno się tak podejść, że trzeba się nauczyć z nią żyć i ją widzieć, zbliżającą się, nauczyć się instrukcji obsługi i jak sobie zrobić dobrze, mając narzędzia, których się, nie wiem, nauczyliśmy, które na nas działają, które dają nam przyjaciele, które dają nam książki, terapię i tak dalej, żeby po prostu to życie było znośne, nie? I żeby spoko funkcjonować, bo no mam takie, wiesz, zakusy, żeby to kurwa załatwić i iść dalej, nie? Ale tak mi się wydaje, że to jednak okej, może to jest część mnie po prostu.
No właśnie, wiesz, mi się wydaje, że depresja jest trochę jak cukrzyca, trochę jak alkoholizm.
No tak, że jesteś zawsze już alkoholikiem.
Tak,
nie?
Czyli to jest po prostu już zawsze, nie? Że to są ludzie, którzy jakby mogą nie jeść cukru, mogą nie pić, ale muszą się kontrolować. W sensie muszą się trzymać w ryzach, muszą o siebie dbać po prostu, tak? A jeżeli ty nie masz, tak jak ja, takich tendencji do dbania o siebie, tak? Takiego wrodzonego odruchu dbania o samą siebie, no to musisz się tego nauczyć, ale to nie jest coś, co dostajesz raz na
zawsze.
Fajnie
by to było dostać w pakiecie, nie? Ale jak się nie umie, to się trzeba nauczyć w dorosłym życiu, a wiadomo, też tak jak z językami, dzieci się fajnie i szybko uczą języków i chłoną, a w dorosłym życiu już troszeczkę trudniej to wchodzi. No i z tym uczeniem dbania o siebie w dorosłym życiu też jest cholernie ciężko jeszcze, jak to się z takim...
No tak, tutaj trzeba też jest, wiesz, no, kwestia tej samomobilizacji, tak, wyłapania tego odpowiedniego momentu, że zaczynam mieć kłopoty ze spaniem, tak. Ty to sobie zawsze wytłumaczysz. Dlaczego masz nieprzespaną noc? Nie dlatego, że depresja wraca, nie, tylko dlatego, że miałaś stresujący dzień albo coś tam. To wiesz, to tak samo ja, dlaczego jestem taka śpiąca? No bo ciśnienie.
Tak, ale to jest super, no, rzucaj na ciśnienie. I w ogóle, że zmiana pogody, front jakiś idzie.
Tak,
front idzie.
No. I tak od tygodnia, nie?
No, front. No ja właśnie. Też drzemeczki tak usprawiedliwiam.
Cały nasz sukces w tym, żeby i nasza siła w zasadzie, która nas doprowadzi do tego sukcesu, żeby to złapać w odpowiednim momencie, to tak samo jak alkoholik zaczyna pić piwo bezalkoholowe, no tak?
Znaczy to jest głupota, nie?
No, znaczy nie wolno mu, no nie wolno mu, no. Tak? Bo po prostu jakby jak się złapie na tym, że ma ochotę na piwo bezalkoholowe, tak, to po nie sięgnie i co zaowocuje tym, że nie sięgnie po alkohol, po alkoholowe, tak? Jak cukrzyk nie zje, nie wiem, pół tabliczki czekolady,
to mu nie skoczy.
No to mu cukier nie skoczy.
No a
nie?
Widzisz, a właśnie w depresji jest ten problem, że a co mi zaszkodzi jedna drzemeczka? No że to właśnie. Nie jest takie, wiesz, od razu nie masz takiego
Ale co mu zaszkodzi jeden cukierek?
No bardziej niż moja drzemeczka. No,
a co mu zaszkodzi jedno piwo?
No jemu tak.
W końcu on już nie pije 20 lat.
No tak, no ale wie, że jak się napije, to tak to otworzą się demony i może wrócić, ale jedna moja mała drzemeczka, no... I mam sobie nie pozwolić na tą drzemeczkę już nigdy. No masakra to jest. No.
Tak, to jest trudne.
Tak, z depresją to jest ciągła walka. To jest ciągła walka,
tak.
Ale może czasem warto przejść z walki na układanie się z depresją, nie? Na dogadanie się, że dla twojego dobra po prostu nie śpi. No. Wyjdź na spacer, coś, przełóż się, ale to jest po prostu dyskusja samemu ze sobą dzień w dzień 24. No,
no tak, i wiesz co, i to poczucie niesprawiedliwości. Tak. Ja takie mam.
Ja też mam.
Że i cały czas,
dlaczego ja?
Że ja nie jestem wolna, że ja nie mogę robić tego, co ja chcę, bo ja chcę spać.
Tak.
Dlaczego ja nie mogę spać? Odczepcie się ode mnie wszyscy.
Ja chcę spać. Nie?
Ja chcę spać.
Marzę o tym, żeby spać.
Przecież biorę te leki. Tak. Odwalcie się. To no. nie działają albo po prostu, albo działają, tylko chodzi o ciśnienie. No. Po prostu.
Ja jeszcze rzucam takie głupie dowcipy, bo czasem tak, wiesz, zaśmiewam depresję, nie? Mhm. No, że wszyscy mówią, żeby słuchać swojego organizmu, to ja go słucham.
Tak. Chce mi się spać, to idę spać. Idę spać, no właśnie. Chce mi się iść na pływalnię, to idę na pływalnię. Mi się nigdy nie chce iść na pływalnię, dlatego nie chodzę. No. A przy depresji to jest bardzo wskazane.
Tak. W ogóle ruszać się tak, jakkolwiek. Tak. Nie? A ruszasz się, czy jeszcze nie?
Wędkuję.
Aha. No tak.
Dobra, ty układasz puzzle.
Tak. Na telefonie.
Tak.
A zdarza
ci się spocić przy tym?
Przy puzzlach? Mhm. Zawsze. Ale chodzę, wiesz, jakby nie, ja tak w sporty średnio, więc po prostu spaceruję, nie? I nie chce mi się i siedzę na kanapie, patrzę w okno i nawet mniej mnie tak irytuje, jak jest, już bardziej mi się podoba taka brzydka pogoda, niż jak jest słońce, bo słońce mnie wkurwia podwójnie. Mhm. Że jest tak ładnie, że wszyscy na pewno są na spacerach.
I jest tak, Jezu.
A ja w zasadzie to nie mam ochoty, bo marzę o tym, żeby spać, no ale dobra, no, trzeba wyjść. Nie? I sama ze sobą negocjuję, że to jest tylko... Najtrudniejsze jest to wyjście przed klatkę.
Tak.
Wychodzisz przed klatkę i już idziesz. Tylko żeby się zebrać i wyjść. No.
Nie bardzo mobilizują jeszcze zwierzęta. No. Prawda, ja nie mam psa, z którym muszę wychodzić, ale mam dwa koty, które muszę nakarmić i po nich posprzątać, bo jak nawalą kupę w kuwecie, to żaden sen nie pomoże po prostu tak śmierci, więc muszę wstać, uwietrzyć mieszkanie, wiesz, mam dwie papugi, które muszę nakarmić, którymi się muszę zająć, a zresztą...
No to skrzeczą trochę, to tak nie możesz spać za bardzo, czy świetnie ci się śpi,
jak
skrzeczą?
Nie, mogę, nie, zupełnie mi to, nie mogę, więc zresztą co chwilę mam jakieś zwierzę, któremu muszę pomóc.
Które muszę uratować.
Tak, które muszę uratować i na przykład jedną z tych papug odkarmiałam od drugiego dnia życia, co było naprawdę poważnym wyzwaniem. I ja nie wiedziałam nawet, że to jest takie... Znaczy, dzisiaj mi wszyscy mówią, że odkarmienie od samego początku, od jajka papugi falistej, to jest ogromne osiągnięcie. Mi to przyszło bardzo łatwo.
Pisz sobie to w CV.
Tak, tak zrobię.
Odkarmiłam papugę falistą.
Ale ja, słuchaj, wiesz, co ja zrobiłam? Czułam w pewnym momencie, że znowu zaczynam się zatapiać. Że znowu zaczyna być źle, ja się muszę czymś zająć. No, nic się cholera nie trafiało do odratowania, więc wiesz, co ja zrobiłam? Nabyłam klujnik. To jest takie urządzenie, do którego wkładasz jajka lęgowe, czyli takie, które są zalężone. Czyli kogut, kura,
ten tam,
miłość i jajko. I takie jajka wkładasz do takiego klujnika. Dwa razy dziennie musisz się obracać, pilnować temperatury, idealnie wilgotności. I 21 dnia masz kurczaczka. I wiesz, co miałam? Ja miałam kurę w domu. Nazywała się Gwizdek, była bardzo mądra, ganiała nasze koty, mieszkała ze mną na 5. piętrze. Świetnie. Ale pojechała do kolegi na wakacje, który ma ogród z kurami i tam się tak zintegrowała z tymi kurami, że nie chciała
wrócić. No to raczej jest naturalne środowisko kury, bo no chyba tak. Raczej nie załatwiała się do kuwety razem z kotami,
no,
co?
Nie.
Tylko po całej chacie.
Po całej chacie. No, no ale to wiesz, no to ja przystosowałam całe mieszkanie do niej, wszędzie panele, czyli... kupiłam narzuty na łóżka, takie, które schną w 4 minuty. I miałam ich tyle, że wiesz, że mogłam codziennie prać. Nie, Gwizdek była świetna, ale faktycznie tak, zintegrowała się z innymi kurami, co zresztą uznałam, że to nawet dobrze, bo dziwnie wyglądałam na osiedlu, jak szłam wszyscy z psami na spacer, ja z kurą szłam, nie? Mhm. Ona szła za mną.
Aha.
No jak szłam, gwizdek, ona Wiesz, łatwo wytresować kurę? Naprawdę.
Kurę łatwo wytresować?
Oczywiście. Okay. Wiesz, ile czasu uczysz ją przychodzić na zawołanie? 15 minut.
Super.
I ja się wkręcam, wiesz, takie... wkręcam się w takie...
I to ci pomaga, tak?
Tak, że, i to mi pomaga.
Wkręcisz się w jakąś rzecz i działasz.
Tak, i działam od... w ogóle opanowuję to od początku do końca, oczywiście perfekcyjnie. Więc o jajku wiem wszystko, o kurczakach wiem wszystko, o kurach wiem
To ja ci dużo. Życzę, żebyś się tak dalej wkręcała, tylko żeby to też udało ci się robić zarobkowo. Trzymam kciuki. Dziękuję ci, że podzieliłaś się swoją historią.
Dzięki. Ja dziękuję za zaproszenie, bardzo mi było miło.
Dzięki.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.